pozwalasz mi z tobą żyć. Odpędzasz mych wrogów, bym mógł godnie dla ciebie żyć. Twoja krew oczyszcza grzechy moje. Tobie, mój Panie, na zawsze oddaję życie swoje. Panie Jezu, wybawiłeś cały świat, uwolniłeś mnie od diabła, jego krat. Znoszę ręce i wywyższam imię Twe. Panie Jezu, kocham Cię.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Bardzo serdecznie witam młodzież z Koźmina Wielkopolskiego z Gimnazjum imienia Zjednoczonej Europy. Prosiłbym Was, abyście się przedstawili naszym słuchaczom.
Asia.
Bartek.
Zuzia.
Asia.
I Marek. Bardzo serdecznie witam Was jeszcze raz, moi drodzy, w studio. Powiedzcie mi, znacie taki fragment z listu świętego Pawła, apostoła do Koryntian, z pierwszego listu, 13 rozdziału, który rozpoczyna się słowami: gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęczący albo cymbał brzmiący. Jest wam znany czy nie? A jesteście w stanie wymienić jakieś przymioty miłości, które są tam przez świętego Pawła wymienione? Jaka jest miłość według świętego Pawła?
Cierpliwa.
Łaskawa.
Miłość nie zazdrości.
Nie unosi się pychą.
Widzę, że całkiem dobrze wam to idzie. Bartek, jeszcze masz coś?
Nie szuka poklasku.
Nie dopuszcza się bez wstydu.
No widzę, że bardzo dobrze wam to idzie. Chyba wkuwaliście na religii ten hymn albo na języku polskim, co? Było coś takiego zadane, czy nie?
Na języku polskim.
No to brawa dla polonistów, że potrafili tak was zaangażować mocno i nauczyć tego pięknego hymna. A który z tych przymiotów miłości jest wam najbliższy? Gdybyście mieli powiedzieć naszym słuchaczom, podzielić się. Miłość cierpliwa jest, czy coś innego? I spróbujcie troszeczkę powiedzieć, dlaczego dany przymiot jest dla was taki ważny. Zastanawialiście się kiedyś na ten temat, czy nie? Raczej nie. No to spróbujcie teraz określić.
Może to, że współweseli się z prawdą, bo prawda, jak to się mówi, nas wyzwoli, tak? Czyli prawda jest w pewnym sensie jedną z najwyższych wartości.
Aśki?
Jest cierpliwa, no bo jak wiadomo, każda miłość na nas poczeka. Kiedyś przyjdzie ten czas, że się zakochamy.
Dobrze, to Zuzanna się wypowiadała tak pięknie. Joanna, macie tutaj w tej kwestii coś do powiedzenia? Aśki kiewają, że nie. Jeszcze nie mają swojego przymiotu miłości. Miłość, która współweseli się z prawdą, miłość, która jest cierpliwa. Każdy z nas ma jakiś obraz miłości. Gdybyśmy porównali to ze swoją osobą, to niekiedy byłoby dosyć trudno powiedzieć, że my jesteśmy cierpliwi, że my jesteśmy prawdomówni, że żyjemy zgodnie z prawdą, że cieszymy się tylko ze sprawiedliwości, a wtedy, kiedy widzimy ucisk i prześladowanie, to się nie cieszymy. Różnie w tym naszym życiu jest, jeśli chodzi o miłość. A spróbujcie teraz, troszeczkę naśladując świętego Pawła, porównać do czegoś miłość. Gdybyście ze świata przyrody jakieś skojarzenia zrobili, z czym wam się kojarzy słowo miłość w świecie przyrody? Parą łabędzi pływających na stawie, czy coś takiego?
Z ptakami wijącymi swoje gniazda na wiosnę.
O, jakie takie piękne porównanie, dobra.
Z rozwijającymi się pąkami na drzewie.
Kiedyś ktoś powiedział, że jak ktoś kogoś kocha, to ma się motyle w brzuchu. Czy coś takiego jest? Tak, czy nie?
Jakieś takie uczucie jest.
Uczucie. Słuchajcie, dobrze, to tak tytułem takiego żartu, wprowadzenia do tematu. Dzisiaj mamy mówić na temat szóstego przykazania, ale rozpoczniemy właśnie od kwestii miłości. Czym jest dla was miłość? Jesteście już uczniami trzeciej klasy gimnazjum, a więc pojęcie na pewno wam nie obce. Czym jest dla was miłość? Jak ją rozumiecie?
Może to, że miłość to jakby obecność, nie zawsze fizyczna, czasami właśnie duchowa, wspomaganie jedna osoba drugiej.
Zaufanie.
Zaufanie? Dlaczego?
Można to okazać w ten sposób, że jedna osoba drugiej wierzy, czyli ufa, może na nią liczyć.
Dobrze. Pominaliśmy na początku o tych przymiotach miłości świętego Pawła, a się mówisz tu o zaufaniu. Zobaczcie, że święty Paweł też w pewien sposób mówi o miłości, która ufa. Miłość nie zazdrości, czyli jeśli kogoś kocham, to tak naprawdę wiem, że nie jest w stanie nic złego mi zrobić, nie jest w stanie mnie zranić, nie jest w stanie pozostawić mnie, porzucić. Miłość, która nie zazdrości. Muzyka. A jakie są symptomy miłości, czy objawy miłości? Słuchajcie, jesteście takimi, mówię, świeżonkami w dziedzinie zakochiwania się, bo gimnazjum to jest najlepszy czas, kiedy chodzę po korytarzach szkolnych, to widzę takie rozwijające się pąki par, które nagle przepiękne, takie kiście kwiatowe się rozwijają. Jakie są objawy? Po czym poznać, że jestem zakochany?
Chcielibyśmy jak najwięcej czasu spędzać z tą osobą, w której się zakochaliśmy.
Dobrze, ja sobie zapiszę, żebym wiedział, jak się zakocham znowu, bo cały czas kocham moją żonę.
Jesteśmy tak jakby w skowronkach, ciągle uśmiechnięci, czujemy się lekko.
O, Asia tak to tutaj jak mówi, nie widzicie państwo, ale widzę uśmiech na twarzy, więc to coś znaczy.
Cały świat nas nie obchodzi, wciąż myślimy tylko o tej jedynej osobie.
A z męskiego punktu widzenia, jak to wygląda?
Znaczy się, no myślę, że tak chcemy zdobyć uwagę tej osoby. Poza tym przyspieszam serce, jak ją widzimy i tak dalej.
No to tak, mężczyzna zdobywca oczywiście, płci przeciwnej, pięknej kobiety. A co jeszcze? No bo każdy z was wymienił tylko jedną rzecz, ale Bartek tutaj jeszcze rzekł o sercu, które przyspiesza. Co jeszcze, słuchajcie? Chcemy być z tą osobą, chcemy jak najdłużej czasu z nią spędzać, przyspiesza nasze serce, chcemy ją zdobyć, chcemy ją poznać. To jeszcze?
Chcemy nią wypełnić całe swoje życie.
A czy jest różnica pomiędzy miłością a zakochaniem?
Jest.
Jaka?
Zakochanie to jest takie, jakby wszystko się skupiało na naszej uwadze, a miłość to głównie, że my chcemy coś tej drugiej osobie dać.
No, właściwie muszę powiedzieć, Zuza, że już tutaj powiedziałeś pewną definicję miłości, taką książkową wprawdzie, bo miłość trudno zdefiniować, bo ma wiele różnych odcieni, tyle ile jest ludzi, tyle właściwie jest znaczeń słowa miłość, ale w takim książkowym znaczeniu miłość bardzo często tłumaczona jest jako dar samego siebie dla drugiego człowieka. Po części to, co tutaj powiedzieliście, jest takim wypełnieniem tego słowa miłość, no bo jeśli jestem, czy pragnę być w obecności tej drugiej osoby bardzo długo, to znaczy, że muszę poświęcić jej swój czas, swój wolny czas. Chcę być darem dla niej samej, wtedy, kiedy chcę ją zdobyć, coś muszę poświęcić. No, wędkarze na przykład o tym wiedzą, jak idą na rybę, no to muszą zarzucić haczyk, a na haczyku muszą mieć przynajmniej robaka, no bo, albo kukurydzę, no bo na sam haczyk to raczej ryba nie weźmie. Podobnie tu w przypadku zdobywania kobiety. Ja muszę coś dać siebie, coś jej ofiarować. Nie zawsze rzeczy materialne, ale przede wszystkim samego siebie, swój wolny czas, swoje życie poświęcić coś dla tej ukochanej osobie. Teraz bardzo takie prywatne pytanie. Byliście kiedyś zakochani?
Byłam.
Czas przeszły dokonany.
Na pewno nie raz.
O, Zuza, widzę, że tak. Joanna, zdradzisz nam tajemnicę swojego życia?
Jakieś zakochanie na pewno było.
No, a jedyny mężczyzna, przepraszam, nie jedyny mężczyzna.
No tak, ale to nic tam nadzwyczajnego nie było.
Nie było. No ja zanim wybrałem moją żonę, to też się wielokrotnie zakochiwałem. Różne były efekty mojego zakochiwania. Czasem się szybciej odkochałem niż się zakochałem, bo jak musiałem jeździć rowerem do jednej dziewczyny paręnaście kilometrów i miałem potem, byłem zmęczony, moje ciało osłabło, to stwierdziłem, że nie, gra nie warta świeczki. Porzuciłem ją szybko. Czy osoby, które kochają, mieliście doświadczenie gdzieś tam jakichś takich pierwszych miłości, czy osoby, które kochają, mają prawo mnie krzywdzić? Albo czy w ogóle, jeśli ktoś kogoś kocha, to krzywdzenie powinno w takim związku istnieć, być? Takie trochę dziwne pytanie, ale posłuży mi to troszeczkę później do rozwinięcia myśli.
No raczej nie powinno się tej drugiej osoby krzywdzić, bo jest ona dla nas najważniejsza i to, że my sprawimy jej ból, to będzie dla niej bardzo ciężkie.
Samo pojęcie miłości już wyklucza tak naprawdę krzywdę drugiego człowieka. Ale zobaczcie, że często w naszym życiu jest tak, że jednak pomimo tego, że kogoś kochamy, kogoś darzymy miłością, z kimś jesteśmy jakiś krótszy czy dłuższy czas, zdarzają się jednak sytuacje, w których tą drugą osobę krzywdzimy. I tutaj chciałbym teraz przejść do właśnie kwestii szóstego przykazania cudzołóstwa. Co to jest cudzołóstwo, słuchajcie? Ja powiem szczerze, że to jest chyba jedno z najtrudniejszych przykazań takie do rozważenia, do omówienia, bo trudno jest wytłumaczyć komuś, kto nie doświadczył jeszcze miłości małżeńskiej i tak dalej, czym jest cudzołóstwo. Jak rozumiecie? Jak rozumieliście może to przykazanie, kiedy mieliście 8-9 lat, szliście do pierwszej komunii świętej i po raz pierwszy mówiło się bardziej o przykazaniach. To jak tłumaczył wam wtedy ksiądz, albo jak wy sobie tłumaczyliście słowo nie cudzołóż? Pamiętacie coś z tamtej katechezy?
Znaczy się, no ja to miałem wytłumaczone tak, że jeżeli jest mąż i żona i ten mąż na przykład kocha inną kobietę, to jest cudzołóstwo, no ale tak też nie do końca na tym to polega.
Nie, ale jest w tym oczywiście duży procent prawdy.
Tak.
Dziewczyny, jak wy miałyście tłumaczone? No, oczywiście do różnych szkół podstawowych, więc...
Raczej tak jak Bartek, to była najprostsza definicja tego przykazania.
Ja kiedyś spotkałem się na lekcji religii w szkole podstawowej z takim tłumaczeniem, że cudzołóstwo to jest spanie w nie swoim łóżku, cudzo łoży, czyli nie spać w własnym łóżku. I wtedy bardzo mi się to spodobało, ta definicja, chociaż jest na poziomie naprawdę takim bardzo, bardzo wczesnodziecięcym, to jednak coś w tym jest prawdy, nie spać we własnym łóżku. Kiedy chodzimy spać, śpimy we własnym łóżku, jest nam wtedy dobrze, czujemy się bezpiecznie. Wtedy, kiedy porzucamy nasze łóżko, nasz dom, naszą miłość, wchodzimy w inny obszar intymności, wówczas dopuszczamy się właściwie cudzołóstwa. Tutaj, Bartek, mówiłeś o tym, że cudzołóstwo jest w tym wymiarze przede wszystkim małżeńskim. I to jest chyba taka istota tego przykazania, że o cudzołóstwie mówimy wtedy, kiedy następuje zdrada małżeńska.
Wolności, wyswobodził nas Chrystus ku wolności, duszy, ciała i umysłu, ku wolności, z diabelskiego ucisku, WZN, wojownicy, a nie Spartan 300, ku wolności, wyswobodził nas Chrystus ku wolności, duszy, ciała i umysłu, ku wolności, z diabelskiego ucisku, WZN, wojownicy, a nie Spartan 300.
Obserwujecie świat, patrzycie na małżeństwa swoich znajomych, swoich czasem bliskich. Jak wygląda kwestia dotrzymywania wierności małżeńskiej? Czy dzisiaj współczesny człowiek tak naprawdę potrafi być wierny swoim obietnicom ze ślubu? Czy mężczyzna potrafi być wierny kobiecie, której ślubował miłość, uczciwość i dozgonność w związku? Czy też są takie sytuacje, kiedy taka przelotna miłość czy współżycie seksualne istnieje? No bo jeszcze do niedawna jednak związki małżeńskie były tak dosyć mocno scementowane. Czy dzisiaj wierność w małżeństwie jest ważną sprawą? Jak myślicie? Czy zwraca się uwagę w małżeństwach właśnie na wierność?
No raczej powinno się zwracać. Teraz w sumie czasy się zmieniają i ludzie patrzą za pieniądzem czy za karierą, ale wierność to jest taki podstawowy fundament miłości małżeńskiej.
A co to jest być wiernym mężem, wierną żoną? Co możemy wrzucić do tego pojęcia wierności małżeńskiej?
Że jeśli raz się komuś ślubował, że będzie się z nim na dobre i na złe, no to raczej będziemy z nim do końca.
Właśnie, jeśli się ślubowało. Jak myślicie, czy rozumiemy dzisiaj właśnie słowa przysięgi małżeńskiej, kiedy je wypowiadamy? Ja tak patrzę czasami na pary, które zawierają związki małżeńskie, że tak naprawdę skupiają się bardzo często na całej otoczce, na tym, żeby były piękne dywany położone w środku kościoła, żeby ksiądz był ubrany w odświętny ornat, żeby były kwiaty przy ołtarzu, żeby były trąbki z tyłu. A kiedy dochodzi do wypowiadania słów przysięgi małżeńskiej, czyli najistotniejszego elementu małżeństwa, czy sakramentu małżeństwa, wówczas jakoś to wszystko się tak bardzo rozmywa. Nie patrzą sobie w oczy. Takie mam wrażenie, że nie do końca czują to, co mówią. Jak wy myślicie? Byliście w swoim życiu na jakichś ślubach. Czy macie podobne odczucie jak ja, czy raczej uważacie, że ludzie, którzy zawierają związek małżeński, wiedzą, co sobie ślubują?
Raczej wiedzą, co sobie ślubują. Może głównie stres ich zjada, że nie patrzą na siebie albo dają innym odczuć, że nie ślubują sobie prawdy.
A czy rozmawiacie na przykład w gronie waszych kolegów, koleżanek na temat właśnie wierności małżeńskiej? Czy ta wierność jest również, teraz przenoszę trochę na inny grunt, czy wierność, niekoniecznie chodzi tu o wierność małżeńską, ale wierność drugiej osobie, z którą jestem, jest w związkach na przykład wasze, które tworzycie dzisiaj, będąc w gimnazjum. Czy są takie sytuacje pośród was czy waszych kolegów i koleżanek, gdzie chodzą z jednym, a tutaj rozglądają się za drugim, albo umawiają się w sobotę z Antkiem, umawia się dziewczyna, w niedzielę się umawia z Patrykiem, a w poniedziałek z Frankiem i wszystkich trzech od razu ma. Są takie sytuacje, czy raczej jeśli kim się zakochujemy, to zakochujemy się w jednej osobie? Czy tutaj Bartek mówił na początku o tych chłopakach zdobywcach. Czy czasami nie jest tak, że jako uczniowie w gimnazjum, czy chłopacy z gimnazjum, nie chcemy mieć wiele dziewczyn, żeby pokazać się przed kumplami, jacy to jesteśmy wspaniali?
To znaczy się, no w pewnym sensie raczej czasami tak jest, zazwyczaj tak jest, ale raczej patrząc na moje otoczenie, to jeżeli ktoś już jest z jakąś dziewczyną poważnie, to raczej zachowuje jej wierność, nie omawia się z innymi, nie rozmawia jakoś tak bardzo, powiedzmy, intymnie dalej.
No dobrze, dziękuję ci bardzo. Mówiłeś tu o związku na poważnie. Co to znaczy ten związek na poważnie? Czym odróżnić związek na poważnie od tego na niepoważnie?
Ten na poważnie, no to na pewno wiążemy jakieś plany na przyszłość z tą osobą.
Znaczy, mając lat 16, można wiązać plany na przyszłość?
Można.
Można. Znam też takie pary, które zaczęły chodzić na końcu 7-8 klasa jeszcze w tym starym systemie szkolnym. No i od tego czasu przez całe liceum, okres studiów byli ze sobą i no, dzisiaj tworzą wspaniałe rodziny. Mówiliśmy tutaj przed chwilą na temat cudzołóstwa, że jest to niewierność męża wobec żony, czy żony wobec męża, albo obojga małżonków wobec siebie. A Jezus w Ewangelii jak gdyby chce bardziej sprecyzować jeszcze przykazanie nie cudzołóż. Jezus do tego, co było powiedziane w Starym Testamencie, w Dekalogu, w Księdze Wyjścia, czy w Księdze Powtórzonego Prawa, dokłada jeszcze takie zdanie, że każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się cudzołóstwa. Jak rozumiecie te słowa Jezusa? Czy teraz my tutaj, Bartek, jako faceci, czy teraz mamy chodzić ze spuszczonymi głowami, oczy zamknięte i w ogóle nie patrzeć na kobiety?
Chyba nie o to chodziło jednak.
A jak myślisz, o co chodzi w tym słowie Jezusa? Jak ty to rozumiesz?
No to znaczy, że jeżeli, powiedzmy, wytwarza się jakieś pożądanie, tak, no to to jest grzech. A jeżeli, powiedzmy, potrafimy docenić piękno, no to raczej już nie.
Czy pożądanie nie jest w pewnym sensie reakcją, kiedy widzimy ładną dziewczynę na ulicy?
Nie do końca, bo jednak...
To jest takie trudna kwestia. Ja bym to trochę to wytłumaczył sobie, tak gdzieś czytałem, że podobnie jest z głodem. Jest z nas głód, ale głód niekoniecznie musi powodować obżeranie się, obżarstwo, prawda? Pożądanie jest pewnego rodzaju głodem, kiedy patrzymy na kobietę, jest to pewien rodzaj głodu, ale niekoniecznie musimy doprowadzić do konsumpcji, czyli nie musimy pielęgnować tego pożądania, które jest w nas. No jest to jakaś taka naturalna reakcja każdego mężczyzny, czy każdej też kobiety, kiedy widzi przystojnego faceta, no, że gdzieś tam w głowie pojawia się myśl. Jeśli ona się pojawi, to wiadomo, że sama myśl nie jest grzechem. Taka. Natomiast kiedy my będziemy tę myśl pielęgnować, będziemy ją w sobie rozbudzać, przypominać sobie, będziemy się cieszyli na temat tej myśli, która będzie gdzieś tam z tyłu naszej głowy, no wówczas się zaczyna właśnie kwestia już związana z grzechem. Trzeci temat, który dzisiaj właściwie jest związany z cudzołóstwem, mówiliśmy o pożądaniu, mówiliśmy o troszeczkę o niewierności małżeńskiej, czy wierności wobec dziewczyny, czy chłopaka. Jesteśmy powołani do czystości. Czystości związanej właśnie z naszą sferą seksualną, czystości związane z naszym człowieczeństwem, miłości. Jak rozumiecie czystość? Co nam daje życie w czystości? Czy w ogóle dzisiaj we współczesnym świecie warto ją zachowywać?
W dzisiejszym świecie tym bardziej warto ją zachowywać, jeżeli mamy tyle czynników, które chcą nas od tego odwieść.
Jakie czynniki na przykład?
Wpływ znajomych, czy przekaz w mediach masowych itd.
A co nam daje zachowywanie czystości?
Jesteśmy wierni słowom Boga.
Na pewno. Czyli realizujemy Boże powołanie. Co jeszcze?
Sami sobie pokazujemy, że jesteśmy silni i że potrafimy powstrzymać się.
Od pewnych sytuacji. Asia? Zobaczcie, że też czystość pozwala nam w jakiś sposób zachować wewnętrzną jedność. Pozwala nam zachować nasze człowieczeństwo. Jesteśmy, tym różnimy się trochę od świata zwierząt, że nie kierujemy się do końca instynktem, ale kierujemy się wolną wolą. Możemy coś zrobić, ale nie musimy. Wybieramy to, co nam bardziej odpowiada, to, co daje nam większą satysfakcję, czy to, co bardziej nas będzie wyróżniało jako człowieka. Poza tym, wydaje mi się, że wtedy, kiedy zachowujemy, nie wiem, jak wy na to spoglądacie, ale kiedy zachowujemy czystość, tak naprawdę widzimy całego człowieka. Tak próbowałem sobie pomyśleć na temat, jakiś przykład dać. To tak jakby, kiedy zjadamy na przykład tort, to nie rozdzielamy go na biszkopt, na śmietanę czy krem, na owoce, które są, tylko zjadamy całość tortu i ono smakuje wtedy w wyjątkowy sposób. Jakbyśmy zjadali poszczególne części, to po pierwsze nie wiedzielibyśmy kompletnie od czego pochodzi, czy te owoce są owocami z tortu, czy ta śmietana jest śmietaną z tortu, czy może jakąś zupełnie przypadkową. I to tak naprawdę byłyby tylko różne smaki. Nie do końca wiedzielibyśmy, jak smakuje cały tort. I podobnie jest z naszą seksualnością, która jest częścią naszego człowieczeństwa. Kiedy będziemy tylko ją smakowali, to będziemy patrzeć na człowieka tylko przez pryzmat na przykład seksualności, a nie przez pryzmat całego człowieczeństwa. Będziemy tylko jedną sferę dostrzegali, a nie piękne na przykład kobiety, nie? Mi się wydaje, że takie porównanie troszeczkę może infantylne, ale pokazuje, że warto na przykład zachowywać czystość. A czy nasza seksualność jest czymś złym? Jak myślicie? Czy ludzka seksualność jest złym elementem? Prowadzi do grzechu tylko i wyłącznie?
Nie jest złym elementem.
Nie jest. A dlaczego nie jest?
To... Bóg sam kazał nam się rozmnażać, żebyśmy mieli dzieci.
No właśnie, i w tym przykazaniu pierwszym, które się pojawia w Piśmie Świętym, bądźcie płodni, rozmnażajcie się, abyście uczynili ziemię sobie poddaną. Pan Bóg pokazuje, że tak naprawdę nasza seksualność jest czymś dobrym, jest naszym powołaniem, które każdy z nas ma. Stwarzając mężczyznę i kobietę, stworzył nas ludźmi związanymi z seksualnością. Teraz wykorzystanie tej seksualności może powodować w nas zło albo może być dobrem. Możemy ją wykorzystać jako dar samego siebie dla ukochanej osoby, kobiety, którą chcemy zdobyć, Bartek, i zdobyliśmy poprzez sakrament małżeństwa, albo możemy wykorzystać ją zupełnie inaczej, krzywdząc drugiego człowieka. Bardzo dziękuję wam za rozmowę na temat chyba bardzo trudny, bo kwestia naszego życia, kwestia szóstego przykazania zawsze jest trudna, niezależnie czy mówimy tutaj, czy pewnie mówimy przy kratce konfesjonału, zawsze trudno jest nam mówić o naszej własnej seksualności, o wierności, o cudzołóstwie, bo to jest takie bardzo intymne, bardzo, bardzo nasze wewnętrzne. Jeszcze raz dziękuję wam za wspólną audycję. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Wieki wieków. Amen.
Ku wolności przeciw złemu utworzymy ruch oporu. Ku wolności postaw krok, dokonaj wyboru. Czasem myślisz, jestem wolny, ale tylko z pozoru. Duch Pański pełni rolę napędowego motoru. Ku wolności drogę ukazujemy dziś na forum. Wolność dziś odzyskaj według Ewangelii wzoru. Odzyskaj dziś dziedzictwo do niebieskiego dworu. Ku wolności wręczam klucz podczas tego utworu. Nie chcę toczyć sporu, to kwestia odbioru. Ku wolności potrzeba odwagi i honoru. Nie chcę przyjąć prawdy, mówisz satis verborum. Tylko prawda nas wyzwoli z niewoli kłamstwa, terroru. O wolność swoją innych włącz się do walki ferworu. Ku wolności wyrwani z ciemności do światłości. Ku wolności miłosierdzie nie oznacza bezkarności. Ku wolności zrób ten krok, mówię o to ludzie prości. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności duszy, ciała i umysłu. Ku wolności z diabelskiego ucisku. WZN wojownicy, a nie Spartan 300. Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. Ku wolności duszy, ciała i umysłu. Ku wolności z diabelskiego ucisku. WZN wojownicy, a nie Spartan 300.